Drodzy braterstwo, jest mi bardzo przyjemnie stanąć tutaj między wami na tym miejscu i na prośbę, na sugestię, żebym do was miał coś powiedzieć na temat przypowieści o 10 pannach. To powiem, że jak się dowiedziałem, że po prostu cały dzień jest poświęcony jednej przypowieści i będzie więcej braci na ten temat mówić, to temat mi wydał się dosyć trudny. I niby się nie umawiałem z bratem Adamem na temat tej przypowieści. Zadzwoniłem, co prawda, do niego, pozwoliłem sobie skonsultować pewne rzeczy. Tak żeśmy sobie zarzekali, że nie będziemy się powielać, aczkolwiek szereg wątków, takich, których chciałem poruszyć, brat już zahaczył. I myślę, że w jakiś sposób będziemy się uzupełniać na ten temat. Treść tej przypowieści, myślę, że już nie będziemy jej sobie czytać, bo doskonale ona jest nam znana. Ewangelia świętego Mateusza, ten 25 rozdział, dosyć dokładnie jest nam wszystkim znany, prawie że znamy na pamięć tą przypowieść. Ona jest taka bardzo specyficzna przypowieść w treści, w ogóle słowa, jakie tam występują. Wcześniej jest ten 24 rozdział, też bardzo taki znamienny dla nas, naśladowców Jezusa Chrystusa, dla badaczy Pisma Świętego, rozdział, gdzie Pan Jezus odpowiada na jedno, w zasadzie na jedno pytanie, ale ono jest w swojej treści na kilka elementów, ma taki swój punkt widzenia, bo gdy Pan Jezus siedział na górze, to do Niego uczniowie, braterstwo, wiecie, przystąpili, tak mówi zapis Ewangelii świętego Mateusza, na osobności: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak tego przyjścia i końca świata. Jak się dokładnie, drodzy braterstwo, przyjrzymy, to nauczanie Pana Jezusa, rozpoczęte w 24 rozdziale, zanotowane przez Ewangelistę Mateusza, ono jest kontynuowane w 25 rozdziale tejże Ewangelii poprzez przypowieść o 10 pannach, poprzez przypowieść o talentach i poprzez przypowieść o owcach i kozłach. I cały ten zapis tych dwóch rozdziałów jest taką zdecydowaną przestrogą dla naśladowców Jezusa Chrystusa. Dla nas jest on przestrogą przez cały czas drogi za naszym Panem, za Jezusem Chrystusem w drodze do Królestwa. A w szczególności w dniach końcowych, przy końcu wieku Ewangelii, w dniach, w których jedni powiedzą, że żyją, inni powiedzą, że czekają na ten moment powrotu Pana Jezusa na ziemię, ale to jest w czasach, kiedy wszyscy żyjemy i kiedy wszyscy mamy świadomość, że czasy zbliżają się ku końcowi. Chociażby, chwila dygresji, to, co się ostatnio wydarzyło w Japonii. Bracia między sobą takie słyszą rozmowy. Czy to nie jest jakieś znaki, że ich jest jakby coraz więcej? O coraz większym takim nasileniu one się pojawiają, że człowiek widzi, że jest raz, że jest w sumie bezradny, ogarnia go to przerażenie, bo przekaz w tej chwili medialny pokazuje na bieżąco to, co się dzieje na świecie i ludzie rzeczywiście drętwieją przed niektórymi rzeczami. Widzą taką swoją małość. W zetknięciu z przyrodą, z jej możliwościami, człowiek jest bardzo malutki. Pytanie o czas, jaki interesował apostołów, interesował chrześcijan na przestrzeni wieków i w dalszym ciągu, jesteśmy żywo zainteresowani. Kiedy się to stanie? Kiedy się to stanie? Tak jak brat już powiedział, to pytanie nie jest nam też obce. Je w rozmowach często sobie stawiamy, jak długo jeszcze, kiedy. Chcielibyśmy może znać bardzo precyzyjną odpowiedź. Jedni to może więcej interesuje, inni może na inne rzeczy zwracają uwagę. Takimi jesteśmy, po prostu jesteśmy bardzo różnymi. Mamy różne potrzeby intelektualne, jedni chcą więcej środka swojego zbudować, inni może trochę więcej w naszym myśleniu być takim precyzyjnym. Powstają bardzo liczne opracowania, jesteśmy świadkami tego, brat mówił, że jest bardzo duża mnogość tego. I rzeczywiście, gdybyśmy chcieli prześledzić tylko z naszego ruchu, ale i w ogóle z pokrewnych ruchów i w ogóle to, co... Dzieci Boże, ośmielam się takiego sformułowania użyć, opracowali, napisali, podali nam, nawet sami korzystamy z wielu opracowań, chociażby opracowania takiego wielkiego człowieka, myśliciela Barclaya. Korzystamy z tego, bo jest bardzo dużo cennych rad, wskazówek, które są nam pomocne w studiowaniu Słowa Bożego. I musimy przyjąć, że ja też taką zasadę przyjmuję, że one powstają z gorliwości w służeniu dla Pana. Nie doszukuję się po tekstu, że tam jest jakiś prywatny, ukryty cel, jakieś może takie bardzo niskie pobudki, ale one rzeczywiście powstają z wielkiej gorliwości służenia dla Pana, podzielenia się z tym na szerszym forum, pokazania tej pięknej prawdy Ewangelii. I to nie jest takie tylko dowartościowanie się, że pokażę, co może, na co mnie stać w danym momencie, jak pięknie wyprowadzę jakąś myśl, przypowieść, wytłumaczę, czy proroctwo. Czasem powstają pomiędzy nami jakieś dyskusje, może nieporozumienia, ze względu na sposób studiowania Słowa Bożego, ze względu na wnioski, jakie wyciągamy. Ale chcemy wszyscy żyć, myślę, w świadomości czasu, w świadomości wydarzeń, jakie się wokół nas dzieją, bo apostoł święty Paweł w liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale bardzo pięknie do nas napisał, że my jesteśmy takimi synami dnia, nie jesteśmy synami nocy, nie należymy do nocy ani do ciemności. Mówi o tym, żebyśmy nie spali, abyśmy byli czuwającymi, byśmy byli trzeźwymi, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zbawienie, który za nas umarł, Pan Jezus, abyśmy czy śpimy, czy czuwali, razem z Nim żyli. Jak przeczytamy, drodzy braterstwo, tą przypowieść, czytaliśmy ją dzisiaj, ja już jej nie będę, powtarzam, drugi raz czytać, to powiem, braterstwu, jaki ja wniosek zauważyłem dla siebie i tak powiem, trochę na początku się cieszyłem z tego powodu. Wniosek, jaki wyciągnąłem z tego siebie, to ja widziałem siebie zawsze po stronie tych tak zwanych mądrych panien, które są zapisane w tej przypowieści. I w tych innych bardzo podobnych miejscach, gdzie jest pochwała dla danej grupy osób, tam gdzie jest określona pochwała dla sposobu na przykład wykonywania pewnej pracy, gdzie jest w ogóle pochwała, a nie nagana. Natomiast tam, gdzie jest nagana, tam gdzie jest jakaś kara, zapowiedź czegoś takiego, co może sprawić przykrość, to raczej zawsze widziałem kogoś innego, ale nigdy siebie. Ale to tak, drodzy braterstwa, dobrze nie jest, że wszędzie tam, gdzie jest dobrze, tam, gdzie są dobre słowa, to odnoszą się do mnie. Te słowa są przestrogą, drodzy braterstwo, dla nas wszystkich. Dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro, dla każdego z nas. Niezależnie od tego, co o sobie myślimy, co o sobie powiemy, może jaki mamy kształt przez siebie stworzony, może też jak umiemy na zewnątrz się sprzedać dla otoczenia, to tak nie zawsze to wygląda z naszym środkiem. I bardzo często ta przypowieść każe nam skorygować swoje miejsce tutaj na ziemi, pomiędzy braćmi, w zborach, w naszych domach, wszędzie gdzieś tam się spotykamy. Chciałbym też, drodzy braterstwo, aby też na tą przypowieść popatrzeć w kontekście zbliżającego się naszego święta, naszego największego święta, pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa. Żyjemy w takim czasie i wszyscy doskonale wiemy, że za niedługo, za miesiąc czasu będziemy obchodzili święto rocznicę śmierci naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który oddał za nas życie. I jak przygotowujemy się, gdy rozważamy te słowa, które mówią o tym święcie ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, to napotykamy tam szereg takich też informacji, które są przestrogą dla nas. Które są przestrogą dla nas w kontekście naszego osobistego przygotowania się na to święto. Tam jest szczególny nacisk położony na kwas, na jego usunięcie z każdego możliwego miejsca w naszym życiu, z naszych domostw, w ogóle wszędzie. Ja nie będę wymieniać tych miejsc, ale braterstwo, każdy z nas sobie może je doskonale wymienić. Czy to będziemy w pracy, czy to będziemy w szkole, czy to będziemy w małżeństwie, w rodzinie, w zborze, gdziekolwiek jesteśmy, to ten element kwasu może występować i jeśli występuje, to musimy go też usunąć. I myślę też, drodzy braterstwo, że nie pozostaje to tylko na etapie mówienia. Bo jeśli w zborach mówimy słowa przestrogi, to one nie mówimy je tylko po to, żeby powiedzieć, ale wszyscy jesteśmy zgodni, żeby je później w naszym życiu w czyn wprowadzić, żeby je dosłownie zrealizować. Czyli jeśli mówimy o kwasie, że go trzeba usunąć, to idziemy do naszych domów, idziemy do naszych bliskich, idziemy do naszych przyjaciół, sąsiadów, z którymi jest nam źle, gdzieś nie po drodze i idziemy, ten kwas usuwamy. I to, drodzy braterstwo, nie tylko usuwamy go na czas przedpamiątkowy, na czas pamiątki, ale na całe życie, na ten czas popamiątkowy, dokąd nam Pan Bóg pozwoli funkcjonować na tym świecie żyć, iść za Jezusem Chrystusem. Okres przedpamiątkowy, drodzy braterstwo, to też okres czuwania w naszym życiu. Znów na bardzo szerokiej płaszczyźnie. Pamiętamy to, drodzy braterstwo, zdanie brata Rasla w komentarzu, który mówi, że ten okres jest taki szczególny na narażenia ze strony przeciwnika, że mamy może więcej jakichś rodzaju pokus. Dzisiaj tych pokus mamy szerokie spektrum do zauważenia w naszym życiu, poprzez może nadmierną telewizję, poprzez inne może jakieś środki zaangażowania, czy internet nas pochłonie zbyt mocno, czy jakieś w ogóle inne. I to, co brat zauważył w poprzednim kazaniu, że doba trwa tyle samo. Rzeczywiście, ona trwa tyle samo. 24 się godziny nie zmienia. To tylko może nasza słabość, moja słabość w tym, jak ja sobie ten czas organizuję. Na co może zbyt dużo czasu poświęcam, a na co go jest może za mało. I potem to, żeby się pochylić nad bratem, siostrą w potrzebie, zabraknie miejsca. Drodzy braterstwo, chciałbym jeszcze taki jeden szczegół zauważyć, jak tą przypowieść czyta się w różnych przekładach. Jak z biegiem czasu zmienia się szata językowa, między innymi też i Biblii, Pisma Świętego. Biblia Gdańska i Warszawska mówi o pannach głupich i mądrych. Ale Biblia Tysiąclecia już o pannach nierozsądnych i roztropnych. A współczesny przekład Nowego Testamentu, taki w zielonej okładce, mówi już o lekkomyślnych i przezornych pannach. Niby wydźwięk, kontekst jest ten sam, ale zauważmy, jak czasem łatwiej nam jest w odbiorze, jaki jest on dopasowany, jest taki delikatniejszy, bardziej subtelny w przekazaniu pewnych myśli. Jak czasami jest słowo dobrane, bardziej takie, nie takie ciężkie, ono nam lżej się czyta. To tak jak w liście do zboru w Galacji, w Biblii, w tych starszych, tam apostoł pisze do Galacjan w jaki sposób? Ich nazywa? O głupi Galacjanie. I zauważmy, że im późniejsze wydanie, to ten wyraz się zmienia. O nierozsądni Galacjanie i potem jeszcze jest, już nie pamiętam tego słowa, które zupełnie delikatnie określa tych braci tą postawę. To nie chodzi o to, że są głupimi, czy nierozsądnymi, czy lekkomyślnymi. Wydźwięk jest ten sam, ale czasem jest taka dla mnie też przestroga, że tam, gdzie trzeba coś powiedzieć w sposób zdecydowany, to myślę, że za radą Pisma Świętego trzeba takich słów używać, nie obrażając oczywiście nikogo innego. I łatwiej, drodzy braterstwo, zaakceptować siebie jako lekkomyślnego niż głupiego. Taka jest prawda. Jeśli ja powiem, że jestem lekkomyślny, to lepiej mi jest powiedzieć, przyznać się do tego, że ja jestem lekkomyślny, niż jestem głupi jako Adam. To jest taka, nie wiem, czy braterstwo to zauważacie, ale taka jest prawidłowość. No, jeśli ktoś powie, że jestem głupi, to się obraża, ale jeśli lekkomyślny, no to lekkomyślny. Czasem jakieś decyzje podejmuje w swoim życiu lekkomyślnie. Dzisiaj to trochę dyplomacja jest, uczy nas, żeby w określonych sytuacjach używać odpowiedniego języka. Przypowieść, drodzy braterstwo, o mądrych i głupich panna występuje, jak wiemy, tylko w Ewangelii świętego Mateusza. I ona należy do ostatniej z pięciu wielkich mów Jezusa, określanych czasami jako mowa polemiczna i eschatologiczna. Już ona w zasadzie od 23 rozdziału tej Ewangelii się rozpoczyna i 25 rozdział kończy to nauczanie Pana Jezusa w tym zakresie. A celem tych trzech przypowieści zawartych w rozdziale 25 to nie jest, drodzy braterstwo, wzbudzenie strachu przed naszą przyszłością. Bo jakbyśmy tak czytali, to tam możemy taki niesłuszny wniosek wyciągnąć, że Pan Jezus chce nas przestraszyć. Chce przestraszyć swoich naśladowców, swoje dzieci, swój Kościół przed czymś, co jest takie bardzo tragiczne w skutkach. Lecz raczej celem tych przypowieści, tej przypowieści, którą rozważamy, jest raczej obudzenie odpowiedzialności za chwilę, jaka jest nam oddana obecnie tutaj w tym życiu. Za ten czas, jaki mamy z łaski Pana Boga przeżywać tutaj na ziemi. Czas po to, żeby zdobywać życie wieczne. Ono nie jest takim prezentem danym i już go mamy. Po prostu musimy ten czas w odpowiedni sposób przebywać, przeżywać. Odpowiednia jakość musi być też tego życia. I to jest, proszę braterstwa, po to ta przypowieść, żeby nam pokazała, jaką odpowiedzialność mamy za dany nam czas. Słowa Pana Jezusa, jakie w tych przypowieściach padają, w tych trzech przypowieściach, one są bardzo skrajne. Bardzo skrajne w zależności od tego, jaką się prezentowało postawę. I zauważmy, że one bardzo, bardzo podobnie mają taką gradację. Od nagany do pochwały w tych trzech przypowieściach. I zależą wyłącznie od tego, co robimy z naszą wolnością tu i teraz. Z naszym życiem, z naszą jakością życia. Nie ktoś obcy za nas, nie ktoś sąsiad, brat, przyjaciel, siostra, tylko co ja robię teraz tutaj, mając czas z łaski danej, gdy usłyszałem głos Boży pójścia za Jezusem Chrystusem. Taki groźny opis, on tak groźnie wygląda, to co brat zacytował, nie znam was. Gdy przyszli z tą prośbą, Panie otwórz, no przyszliśmy, spóźniliśmy się trochę, poszliśmy kupić oleju, mamy ten olej. Nie znam was. Ten taki złowrogi, można powiedzieć, ton wypowiedzi Pana Jezusa, odrzucenia tych głupich panien, złych sług, niemiłosiernych ludzi, ma posłużyć, żebyśmy się czasem wyrwali z takiego bezmyślnego może życia, bezczynnego w niektórych sytuacjach i ma uaktywnić naszą wolność. Bo my do wolności, drodzy braterstwo, jesteśmy powołani. Tylko do wolności takiej, która ma uzasadnienie Słowa Bożego, wolność, która będzie nacechowana aktywnością w służeniu Jezusa Chrystusa. Bo apostoł pisze, że nam wszystko jest wolno. Nie wszystko też jest tylko pożyteczne. Ale do wolności jesteśmy powołani i za naszą wolność. Pan Bóg tak nas stworzył już od samego początku w Edenie, że dał nam możliwość, żebyśmy jako ludzie dokonywali wyboru. Pan Jezus i Pan Bóg ma taką też zasadę, że nas ostrzega przed konsekwencjami wyboru. I tak w Edenie, braterstwo, doskonale wiecie, gdy to drzewo się pojawiło, to Pan Bóg ostrzegł tych pierwszych ludzi, że jak zjecie, to umrzecie. Żebyście byli tego świadomi. Zjedli. I wiemy, że umarli. I pretensji chyba jako ludzie nie powinniśmy mieć, bo Pan Bóg ostrzegał. I tak jest na przestrzeni, drodzy braterstwo, całego życia ludzkości. Tam, gdzie są jakieś wybory, tam, gdzie był prawo zakonu dawane, gdy zakon Izraelici otrzymywali, Pan Bóg ostrzegał, jakie są konsekwencje. Jak Izrael wybierał króla, gdy zamarzyło się być takim narodem jak okoliczny i prorok z upoważnienia Pana Boga mówi, jakie będą prerogatywy króla, jakie obciążenia będziecie mieli, jak was będzie na przykład traktować, to nic nie pomogło, nie wystarczyło. W porządku, będziecie mieć króla. Tylko bądźcie świadomi, że będziecie za chwilę narzekać, że macie takiego króla. I tak rzeczywiście się stało. I drodzy braterstwo, tak w przypowieści podobnie o konkolu, o sieci, Pan Jezus, myślę, że zwraca się do nas, tutaj teraz do nas i do swoich naśladowców z ostrzeżeniem, by nie zaliczali się automatycznie samych siebie do mających zagwarantowanych na przykład pierwsze zmartwychwstanie. Żebyśmy nie czynili takiego założenia, że skoro jestem tutaj może na tej sali, wychowałem się, znam pismo, znam słowo, znam przekaz biblijny skierowany do mnie, to mam automatyczne miejsce zagwarantowane w Kościele, powiem, mamy zagwarantowane zbawienie, mamy zagwarantowany udział w pierwszym zmartwychwstaniu i reszta już nas ostrzeżeń nie dotyczy, bo to co najlepsze tyczy się do mnie. Tylko dlatego, że my należymy, każdy powie, do określonego kościoła, wyznania, to wszyscy bardzo podobnie czasami możemy sobie argumentować, pokazywać przykłady, dlaczego tak, a nie inaczej rozumujemy. A Pismo wprost mówi, to co już było dzisiaj cytowane, że nie każdy, kto powie Panie, Panie, to wejdzie do Królestwa Niebios. No zdawałoby się, jeśli odwołujemy się do Jezusa Chrystusa, odwołujemy się do Pana Boga, do słów Biblii, no to jaka przeszkoda jest, żeby się w tym Królestwie Niebios znaleźć? Jaka przeszkoda jest, żeby wśród dzieci Bożych funkcjonować na prawach dziecka Bożego? ale tylko ten, Pan Jezus mówi, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, to taki spełnia te kryteria na to, żeby się znaleźć w Królestwie Bożym. A wola ta polega na takim synowskim oddaniu Bogu i czynnej miłości do drugich braci, do drugiego człowieka, do bliźniego. Przykład, wspaniały przykład tym miłosiernym Samarytaninem pokazuje, jak rzeczywiście wygląda nasze postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, otaczającego nas świata, otaczających ludzi w potrzebie, braci, którzy są wokół nas. To pokazuje taki codzienny sprawdzian tego, czy rzeczywiście umiem dostrzegać i poselstwo Jezusa Chrystusa w moim życiu jest widoczne, czy nie. Ta przypowieść jest z elementami, jak każda przypowieść, alegorii, która każe nam utożsamić się z pannami głupimi. A po to tylko, byśmy stawali się coraz bardziej podobnymi do panien mądrych. Powiem, braterstwu, że jest to taki proces, ja to tak dostrzegam, że pewne rzeczy są tak napisane po to, żeby uzmysłowić taką potrzebę zwrócenia uwagi i dać możliwość zawrócenia się samemu sobie. Nutkę refleksji nad swoim dotychczasowym życiem, nad moim życiem, nad swoim życiem, nad tym, co robię, i zawrócić w odpowiednim momencie, gdy ktoś stanie na mojej drodze, pokaże mi odpowiedni drogowskaz, zawrócić we właściwą stronę i pójść w kierunku Królestwa Bożego. Nasza przyszłość, drodzy braterstwo, to spotkanie z Chrystusem, z oblubieńcem. Jednak staje się ona rzeczywistością przez codzienny wysiłek gromadzenia owej oliwy do naszych lamp, którą jest miłość, którą są i dobre uczynki, która jest i wiara, i w ogóle te wszystkie cechy, które są związane z naszym codziennym takim życiem chrześcijańskim. Jeśli ona jest zgromadzona w odpowiedni sposób, jeśli jej przybywa, przymnaża Pan Bóg nam jej, gdy w odpowiedni sposób się też zwracamy do Pana Boga, żeby napełnione były te nasze naczynia, to podejrzewam i mam taką świadomość, że możemy być bezpieczni o to, że gdy taki moment następuje, ten głos się otwiera, oto oblubieniec, to nawet jeśli zaśniemy i będziemy śpiący, to jesteśmy gotowi. I drodzy braterstwo, pozwólcie, że na tę przypowieść też popatrzę trochę z innej strony. Tak jak brat mówił, ja też mam taką zasadę, że pozwalam, to złe słowo, ale akceptuję to, że braterstwo mają różne punkty spojrzenia na tą przypowieść, łącznie z tym, która myślę, że jest w sposobie czasowym może bardzo dobrze wytłumaczona, odnośnie czasu umiejscowienia tej przypowieści, w jaki sposób ją należy, kiedy umieścić te głosy, które się pojawiały. I to pozostawiam braterstwu z pełnym, z taką swobodą jej przyjęcia i stosowania w swoim takim przeżywaniu. Przypowieść ta o 10 pannach taki otwiera typowo mateuszowe zdanie, będące niejako takim tytułem, nagłówkiem tej przypowieści i wprowadzenie jej w akcję. Ten pierwszy werset. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do tych 10 panien, które wyszły na spotkanie. Zamyka ją zaś tą przypowieść, taka zwięzła konkluzja w formie rozkazu skierowanego do uczniów. Tam jest rozkaz, drodzy braterstwo, by nie zaniedbali gotowości na to niezwykle ważne spotkanie. To jest bardzo ważne spotkanie, które nie dopuszcza ani opóźnienia, ani opieszałości. Ten 13 werset tej przypowieści jest takim podsumowaniem sedna tej sprawy. Czuwajcie więc, to do nas jest to słowo skierowane, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to słowo było napisane 2000 lat temu, prawie 2000 lat temu. Więc po drodze ono się wypełniło, mogło się wypełnić, a może się wypełni. Dajmy możliwość wyciągnięcia właściwego ostrzeżenia z tych słów, które są tutaj napisane. Czuwajcie. I ja na ten słowo czuwajcie chciałbym z braterstwem też największy nacisk położyć. Korpus tej przypowieści składa się z takich trzech dynamicznych obrazów, ukazujących narastający taki kontrast pomiędzy obiema grupami oczekujących. To jest bardzo widoczne. Odsłona pierwsza pokazuje różnicę w podejściu do przygotowania na oblubieńca. Te wersety od 2-5, które mówią, że 5 było głupich, 5 mądrych, te zabrały lampy, ale nie zabrały oleju na zapas, mądre zabrały ten olej i wszystkie się zdrzemnęły. Wszystkie się zdrzemnęły bez wyjątku. Druga to jest różnica między nimi w momencie ogłoszenia tej informacji, że idzie oblubieniec. I wreszcie trzecia to takie dramatyczne i nieodwracalne konsekwencje postawy jednych i drugich panien. W opowiadaniu tym, w tej przypowieści podkreśla się narastanie owego rozróżnienia między mądrymi i głupimi, które stopniowo dojrzewa. Ten proces jest takim dojrzewającym aż do radykalnego i nieodwracalnego takiego osądu, który jest konsekwencją wcześniejszej zapobiegłości bądź zaniedbania. To, co się stało na końcu, było wynikiem tego, w jaki sposób się rozpoczęło, w jaki sposób zapoczątkowany został ten proces. W ten sposób ta sama struktura przypowieści objawia, że chrześcijanie, dzieci Boże, należący do jednej wspólnoty i na pozór nie różniący się między sobą, wszyscy czekają na oblubieńca i chcą z nim wejść na wesele, to w rzeczywistości możemy się znajdować na jednej z dwóch ścieżek. I to powiem braterstwu, które są w przeciwnych kierunkach. Od dobrego ku lepszemu, mówię to świadomie, albo od złego ku gorszemu. Tak możemy na takiej ścieżce się znajdować. Iść od lepszego, od dobrego ku lepszemu. Tam coraz wyżej. I możemy też być na takiej ścieżce, która będzie od złego jeszcze ku gorszemu funkcjonować. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Nie znam zwyczajów, ale posiłkowałem się trochę też opracowaniami, które na ten temat mówią. To tak brat mówił, to była taka tradycja w narodzie izraelskim, że te panny towarzyszące miały określone zadanie, to było zaszczytne w ogóle zadanie. I one tworzyły taki orszak mający towarzyszyć Pannie Młodej w drodze na ucztę w domu Pana Młodego. Odbywało się to zawsze wieczorem, później następowała noc, w której było ciemno. I dlatego lampy oświetlone odgrywały bardzo istotną rolę. Tutaj komentarze są różne, że to mogły być jakieś lampki typu naczynie z knotem, mogły to być też równe jakieś drzewce, które są obwiązane jakimiś łatwo nabierającymi olej szmatami i się je coraz jakiś tylko uaktywniało nasączeniem kolejnej porcji oleju i one w ten sposób świeciły. I one świeciły, one wyszły, te panny z zapalonymi lampami, bo była już pora ciemna. Takich pochodni często używano też, jak podają, do oświetlania jakichś takich świąt, gdzie zgromadzenie było duże, we wnętrzach nieraz. I po pewnym czasie takie pochodnie gasły, bo one wyczerpywały swój zapas oleju tego nasączonego i trzeba było je z powrotem zasilić kolejną porcją oleju. Trzeba było dodać świeżej oliwy. I aby one cały czas świeciły, no to konieczny był zapas oliwy. Jak patrzę, drodzy braterstwo, na to przypowieść, to ona rzeczywiście tak pokazuje. Jezus nazywa swoich uczniów też światłem świata, które ma świecić przed ludźmi. Nazywa swoich uczniów światłem świata. Pan Jezus był światłością, takie wersety znajdziemy w Piśmie Świętym, ale mówi też, że Jego naśladowcy są takim światłem świata, którzy mają świecić poprzez dobre czyny i pokazywać Ojca Niebieskiego. Ewangelia Świętego Mateusza, 5 rozdział i 14 werset. Chrześcijanie, dzieci Boże, naśladowcy Jezusa Chrystusa, którzy uwierzyli w prawdziwość słów swojego Mistrza, są takimi synami światłości i synami dnia. uzbrojonymi w wiarę, w miłość, w nadzieję zbawienia, czuwającymi pośród nocy aż do nadejścia Dnia Pańskiego, cytowane już słowa z apostoła świętego Pawła do Tesalonicza. Nasze życie, drodzy braterstwo, tutaj na ziemi jest wyjściem ku Niemu. Jest wyjściem ku Jezusowi Chrystusowi, ku Królestwu Bożemu. Warto zwrócić, drodzy braterstwo, też uwagę na to, że Pan Jezus nie formułuje tutaj żadnej definicji Królestwa Bożego, ale przedstawia ją, tą wizję Królestwa, mówi, że podobne jest Królestwo, w ten sposób mówiąc o 10 pannach tą przypowieść. Takich dynamicznych opowiadań, one się, zauważmy, ta dramaturgia taka momentami bardzo silnie narasta, w których odpowiedzią na działanie Boga jest przyjęcie bądź odrzucenie daru przez ludzi. Odpowiedzią na działanie Boga jest przyjęcie bądź odrzucenie daru przez ludzi. I nie inaczej też jest, drodzy braterstwo, w tej przypowieści. Oblubieniec ma nadejść, panny wzięły lampy, wyszły na spotkanie. Owo nadejście oblubieńca i wyjście z nim razem na wesele domaga się przygotowania i oczekiwania. Tak czasami, drodzy braterstwo, jest, że lampę jeszcze sobie wezmę, ale targać ze sobą jeszcze dodatkowy bagaż oleju w jakimś dodatkowym naczyniu, jest to obowiązek, jest to ciężar, jest to jakaś rzecz, która czasami może przeszkadzać. A czasami może to też wynikać z takiego może błędnego skalkulowania, że ten zapas, który wziąłem, a wystarczy, bo ileś czasu będzie się świecić ta lampa. I jak wyjdę na spotkanie, to co wziąłem, oblubieniec przyjdzie i do celu dotrzemy o mocy tego zapasu, który był w tej lampie. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że może taka kalkulacja wystąpiła wśród części tych panien, że uważały, że wystarczy to, co mają w swojej lampie i tego zapasu nie trzeba będzie wcale brać. Po co ten dodatkowy wysiłek? Po co może kupowanie takiego oleju? Wystarczy tyle, co mam. Przeliczyli się. Obraz wesela w Starym Testamencie był symbolem takiej ścisłej też więzi między Panem Bogiem a Jego ludem, ludem izraelskim. To mamy zanotowane. Księga Izajasza, 54 i 5 werset, 62 i 5, Księga Ozajasza, 2 rozdział, 21. Natomiast w Nowym Testamencie wprost mówi się o oblubieńczej miłości i zaślubinach Chrystusa z Kościołem, z Eklesją. Jan Chrzciciel, jak drodzy braterstwo wiecie, to mówi o Jezusie w ten sposób. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ewangelia Jana 3,29. Podobnie święty Paweł pisze do wierzącej w Koryncie. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. W Ewangelii Mateusza sam Pan Jezus wskazuje na wypełniający się czas właśnie zaślubin mesjańskich. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą płacić. Jest taki odpowiedź Pana Jezusa na zarzut. On sam, Jezus Chrystus, był królem pełnym miłości do swojego ludu, który zaproszeniem na wesele objął nie tylko Izraela, ale i wszystkie narody. Zatem, drodzy braterstwo, to zaproszenie dosięgło również i nas. Łaską jesteście zbawieni. Ono dosięgło również nas, ludzi nie z Izraela. Mamy tą łaskę przeżywania wspólnie tego zaproszenia i mamy też łaskę tego, że możemy wyjść na spotkanie ze swoim oblubieńcem. I zatem, drodzy braterstwo, w oblubieńcu oczekiwanym przez 10 dziewic rozpoznajemy samego Jezusa w Jego ostatecznym przyjściu na końcu czasów. Ten oblubieniec to jest Jezus Chrystus, bezsprzecznie, który przyjdzie i w oczekujących, którzy wychodzą na Jego spotkanie. 10 to, drodzy braterstwo, w Starym Testamencie i tradycji żydowskiej liczba kojarząca się z takim kworum koniecznym, by stworzyć wspólnotę liturgiczną. Dlatego symbolizuje ona wspólnotę Kościoła jako całość oczekującą na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. bo to jest temat, który frapuje wszystkich. To nie tylko nasz ruch, nasza społeczność, nasze wyznanie jest zainteresowane, czy komentuje sprawy związane z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Wszyscy wiemy, że ten moment i ten fakt jest opisany w Biblii jako mający się na wypełnić. Wypełnił się, ja pomijam w tej chwili te różnice w interpretacji. 5 z nich było głupich, a 5 było mądrych. Tak mówi nam zapis tej przypowieści. Tu jest równa liczba jednych i drugich. I tak nieraz patrzę, czemu ona taka jest w ten sposób napisana, że ona jest równa, że ona na przykład, no, zawsze znajdziemy takie zapisy, że wiele jest powołanych, mało wybranych. Że malutkie statku, w ogóle bardzo malutko jest takich, że zdecydowanie widać ten taki podział na tych, którzy są przy Jezusie Chrystusie takimi stuprocentowymi zwycięzcami. Tutaj natomiast widzimy, że wśród tych, które wyszły panny, było 5 mądrych i 5 głupich, roztropnych i nieroztropnych. Ten podział, drodzy braterstwo, pozwólcie, że tak jego odczytuję, może sugerować, że na apel, na zaproszenie Jezusa odpowiadają dwie postawy ludzi. Być może w różnych proporcjach lub sami swoją postawą określamy, jaką panną na końcu się stajemy. W dużym stopniu to od nas, drodzy braterstwo, zależy, jaką panną na końcu zostanę uznaną. Czy mam zadatki takie czy inne? Czy biorę zawsze ten olej, czy chętnie go chcę kupować? Bo tak myśmy sobie w pierwszej godzinie powiedzieli, że te panny, które mądre, które miały ten zapas oleju, to one poniosły określony wysiłek. Być może jakąś ofiarę ze swojego życia, że z czegoś zrezygnowały, a może, że pochyliły się nad potrzebującym w swoim życiu i ten zapas oleju miały. Odpowiedź na pytanie, kim są jedne i drugie panny, przynosi paralelny tekst z Kazania na Górze, gdzie występuje ta sama para postaw ludzkich. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24-27. Tam jest pokazany dom męża, który buduje dom. Dwóch ludzi buduje. Mądry człowiek buduje dom na opoce, na skalę. I wtedy ani ulewne deszcze, ani silne wiatry, ani burze nie są w stanie uszkodzić takiego domu. To jest taki człowiek, Pan Jezus mówi, który słucha tych słów, Jego słów i wykonuje je. I Pan Jezus też mówi, na czym polega w życiu chrześcijańskim słuchanie Słowa Bożego. Bo za Jezusem, drodzy braterstwo, wiecie, każdy z nas wie, że chodzili ludzie i słuchali Jego. Słuchali w sensie tym, że słyszeli fizycznie, do ich uszu docierały głosy, ale tak naprawdę nie słyszeli. Tak naprawdę nie słyszeli tego, co Pan Jezus mówi i nie realizowali w swoim życiu. I Pan Jezus też mówi w tym swoim kazaniu, że każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje je. Usłyszał je. Może przyznał nawet rację, że one są bardzo dobre. Miał rację Pan Jezus. Takie argumenty czasami może mogą paść, ale idzie się do swoich własnych zajęć, do swoich własnych przyzwyczajeń, do swoich jakichś rytuałów. To przyrównany będzie do męża głupiego, który ten zbudował dom już nie na skalę, ale na piasku, bo wygodniej się kopie. Nie trzeba może używać jakichś potężnych maszyn, kilofów, żeby równać teren. Wystarczy, że na piasku łopatą bardzo wygodnie się przygotuje podłoże i dom się bardzo szybko stawi. Ale przychodzą może nie najcięższe jakieś burze, nie najcięższe może jakieś żywioły i powodują to, że taki dom runie i śladu po nim nie pozostawia. Mądrość, drodzy braterstwo, polega na budowaniu swojego życia na skalę poprzez słuchanie i wypełnianie słów Jezusa Chrystusa. Głupiec natomiast, brzydkie słowo, ale głupiec buduje na piasku i naraża swoje życie na totalną klęskę, gdyż nie wypełnia słów Chrystusa Jezusa. I nie myślcie, drodzy braterstwo, że to nas ostrzeżenie to może nie dotyczyć. Ono dotyka i mnie, i każdego z nas, który te słowa czyta w swoim życiu. Bo Pan Jezus napisał je do nas. Te słowa są dla naszego pouczenia, apostoł Paweł powiedział, zapisał, zapisane. To nie są napisane do świata, tak byśmy może je chcieli widzieć. One są napisane, te słowa, do nas. Choć go słucha, Taki człowiek, który tylko słucha, ale nie wykonuje, ma czasami pełne usta swoje takich frazesów, takich sloganów, które występują. Te słowa, które żeśmy sobie zacytowali, Panie, Panie, może są bardzo często nadużywane. Takie przyznanie się, albo może czasami obserwuję coś takiego, że o Panu Bogu to sobie możemy przypomnieć, jak jest jakaś okazja, uroczystość na przykład. Nie wiem, w życiu przychodzi moment zaślubin, często w chrześcijaństwie tak występuje, żebyśmy, drodzy braterstwo, nie doczekali takich czasów, że przypomnimy sobie o Panu Bogu, jak będzie potrzeba na przykład, nie wiem, no, jakąś uroczystość poważną, gdzie wtedy nie wypada o Panu Bogu zapomnieć. Żeby to Boże błogosławieństwo było widoczne, to sobie wtedy przypomnimy, że Pan Bóg jest potrzebny, żeby nam pobłogosławił nasz trud. Wtedy jest dosyć już trochę czasami za późno. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Mądre zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczynia swoje. Oliwa z oliwek, bo taka w tamtym rejonie występowała i ona była najszlachetniejsza. Używana była obficie w kulcie świątynnym. Ona symbolizuje również takie rzeczy jak moc, jak radość, święto. W psalmach jest wielu opisanych, psalm 23, 45, psalm 133, który śpiewamy, tam też elementy oliwy występują. I przeczytałem, że taki rabinacki komentarz do tekstu z 4 Księgi Mojżeszowej, 7 rozdział, 19 werset, gdzie jest nawiązanie do oliwy, to mówi, że to są dobre czyny idące w studiowaniu razem łącznie ze studiowaniem Tory. Dziś powiemy, że to wynika to dla dziecka Bożego, dla chrześcijanina, to, co wyczytamy z Księgi, czego się nauczymy z tej teorii i później w swoim życiu zrealizujemy. Czy będę widzieć w sposób właściwy swojego brata, który jest obok mnie? Czy będę też widzieć zwykłego człowieka, który gdzieś jest może poobijany przez życie i nie umie sobie poradzić, czy się ulituje nad nim, czy nie? To są, braterstwo, drodzy, nasze wyzwania przed takimi sytuacjami. One czasami są bardzo niepopularne, czasami są bardzo trudne w podjęciu takiej decyzji. Zadajemy sobie nieraz bardzo wiele pytań. Czy to jest ten właściwy moment, czy to jest czasami może nie rzucanie jakichś pereł pomiędzy niepożądane zwierzęta. To są takie elementy, które każą zadawać nam całą masę pytań. Ale jak bardzo dobrze, drodzy braterstwo, jak czasem taki Samarytanin, który nie zadawał pytań, ale wziął i jeszcze ze swoich pieniędzy wynałożył i się pochylił na takim potrzebującym w danym momencie. Jak ta kobieta, która tyle zawdzięczała Jezusowi, taki słoik drogiej alabastrowej maści wylała na głowę Jezusa Chrystusa, o którym się do dnia dzisiejszego o tym wspomina. Na język też takiego konkretnego nauczania przekłada tę ideę apostoł święty Paweł w liście do Efezjan. Gdy mówi tak, baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie przez wzajemnie mnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnym ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Efezjan, 5 rozdział, 15-20. W świetle tego tekstu, drodzy braterstwo, i wielu innych odniesień biblijnych, oliwa, dla mnie ona jest symbolem, tak jak z wynalazem, generalnie wszyscy się zgadzają, że jest też symbolem Ducha Świętego. Tej miłości, którą płonie sam Bóg, nasz Ojciec w niebie, i udziela nam Syn, byśmy miłowali też z wzajemnością Boga, pełniąc Jego wolę. No my wtedy Pana Boga miłujemy, wtedy Pana Boga kochamy, jeśli Jego przykazań przestrzegamy. Jeśli przestrzegamy przykazań w relacji z drugim człowiekiem,